i chodziliśmy na obiad na taką wielką stołówkę, na którą przychodziło od 250 do 300 studentów. No ale wiesz, jak jesteś z chrześcijańskiego domu, to wypadałoby się pomodlić, nie? Przed jedzeniem, nie? To zawsze się tak modliłem, żeby nie było widać, że się modliłem, nie? Tak gdzieś i potem tak ostrożnie patrzyłem, czy ktoś mnie nie przykukał, nie? I po jakimś czasie zacząłem tak analizować siebie, swoje zachowanie. Dlaczego ja tak reaguję, nie? Czy jest coś, czego ja powinienem się wstydzić, nie? I zacząłem, doszedłem do wniosku, no przecież no to chyba to jest jak najbardziej normalne, że zanim zacznę jeść, to podziękuję, że to wyrosło, że to ktoś zrobił, że to jest smaczne, że jestem zdrowy, że mogę to jeść. Pewne stworzenia nigdy nie dziękują, jak do koryta przychodzą, nie? I już bez takiej żenady, oczywiście nie wstawałem, na całą stołówkę się nie modliłem, ale było to oczywiste dla kogoś, że się modliłem. Potem otwierałem oczy, a ci ludzie tak. Oni zaczęli się wstydzić, bo jakiś gościu się pomodlił, nie? Także zachęcam do tego, żebyśmy przeanalizowali czasami, dlaczego się wstydzimy. Jak pomyślisz, to odkryjesz, że bardzo często nie ma żadnych powodów, żeby to robić. Inni się zaczną wstydzić, że czegoś sensownego nie robią. Dobrze, najpierw powiem coś z Bożego Słowa, a potem trochę o tym, co się gdzieś tam w głosie dzieje. Głównym tematem tego, co chcę, że... Co to znaczy, że jestem częścią ciała Chrystusa, czyli Kościoła? Co to znaczy, że jestem częścią Kościoła, który jest ciałem Chrystusa? Co tak naprawdę to oznacza? I jak na przykład popatrzylibyście na wczorajszy wieczór, to zobaczcie, jak fajnie rzeczy się zaczęły dziać, gdy chrześcijanie z bardzo różnych środowisk, denominacji zrobili coś razem, nie? Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy częścią jednego ciała. Zbyt często o tym zapominamy. Zacytuję Jezusa. Prześladujesz. Ale co, Saul prześladował Jezusa? Prześladował jego uczniów, tak? I to są słowa wywyższonego Jezusa i odsłaniają te słowa wielką prawdę. Kiedy dotykasz w negatywny sposób Boże dzieci, Boży Kościół, to dotykasz samego Jezusa. Jeżeli w negatywny sposób dotykam Bożych dzieci, Boży Kościół, Boży zbór, Boże wspólnoty, to dotykam samego Jezusa. Bóg w jednym fragmencie w Starym Testamencie powiedział, że jeżeli ktoś dotyka jego dziecka, to tak jakby dotykał źrenicy jego oka. Pomyśl o wszystkich negatywnych słowach, jakie wypowiedziałeś o innych braciach, o innych siostrach. Robiąc to, dotykasz oka samego Boga. Dlaczego mnie prześladujesz? Jego ludzie są zjednoczeni z Jezusem tak ściśle, jak są zjednoczone i funkcjonują w naszym ciele, części naszego ciała. Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest we wszystkim wypełnia. Każdy chrześcijanin, człowiek, który naprawdę przeżył cud nowego narodzenia, w którym Duch Święty zamieszkał, jest częścią ciała Chrystusa. Co to znaczy? Jaki wpływ wywiera na nas prawda, że jesteśmy częściami Jego ciała i jesteśmy częścią jedni i drugi? Co to naprawdę tak oznacza? Odpowiem na to pytanie, używając 5 kluczowych słów. Nie zdążymy tego dzisiaj zrobić, ale przynajmniej tak wstępnie o 3-4 rzeczach spróbujemy powiedzieć. Powiemy o nowym życiu, czyli takiej żywotności, witalności, jaką daje nam Jezus. Powiemy o jedności, powiemy o różnorodności, powiemy o dojrzałości troszeczkę, o służbie już w ogóle nie powiemy. Dobrze. Pierwsza rzecz, to żebyśmy lepiej zrozumieli, co to znaczy, że jestem częścią ciała Chrystusa, że należymy jeden do drugiego. Pierwsza rzecz to nowe życie, taka żywotność otrzymana przez Boga. Ta relacja moja z Chrystusem jest czymś żywym. czymś, co istnieje. To nie jest pewne przekonanie, jakie istnieje w mojej głowie. To jest nowa rzeczywistość, którą zrodził Duch Święty. W momencie, gdy zaufałem Jezusowi jako Zbawicielowi, Duch Święty w tym momencie dał mi nowe życie, którego nigdy nie miałem. I w tym samym momencie włączył mnie w swoje ciało, którym jest Kościół. I dzieje się to w momencie nawrócenia. Cytuję. 1 Koryntian 12:13. Ja będę mówił dużo tych fragmentów, bo być może nagrywacie to, czy nie? Dobra. To powiem, jak ktoś będzie chciał potem przesłuchać, żeby te wersety były takimi, po które można sięgnąć. 1 Koryntian 12:13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I zauważmy jedną rzecz. To nie jest tak, że ja albo ty siebie wszczepiłeś w to ciało, ochrzciłeś siebie w to ciało, czy też inni wierzący jakieś tam religijne czynności powzięli nad tobą i przez to, że zostałeś poddany tym religijnym czynnościom, zostałeś wszczepiony w ciało Chrystusa. Nie. Tego wszczepienia nie dokonujesz ani ty, ani żaden inny człowiek, ani żadna inna wspólnota. To jest samodzielne dzieło, suwerenne dzieło dokonane wyłącznie przez Ducha Świętego. Jako odpowiedź na twoją, moją wiarę. Słowo ochrzczeni, to, które padło w tym 1 Koryntian 12:13, wprowadza część w nas zakłopotanie, bo to słowo chrzest zawsze nam się kojarzy gdzieś z chrztem wodnym, prawda? Zanurzeniem. Ale greckie słowo baptizo ma dwa znaczenia i w tych dwóch znaczeniach jest używane w Nowym Testamencie. Dosłowne znaczenie tego słowa baptizo oznacza zatopić, utopić, pogrążyć. I dokładnie to się dzieje w momencie chrztu. To jest taki obraz, że dla starego życia jesteś zatopiony, utopiony, pogrążony. Ale to słowo baptizo również jest w drugim znaczeniu używane w Nowym Testamencie i ono oznacza być włączonym. Ochrzcić to nie tylko zanurzyć, ponurzyć, pogrążyć, zatopić, ale również to słowo w innym kontekście ma znaczenie być włączonym, włączyć. I właśnie w tym znaczeniu jest to słowo użyte w 1 Koryntian 12:13. Duch Święty włącza nas w Chrystusa i czyni nas częścią Jego ciała, czyli Kościoła. W momencie, gdy my wyznajemy grzechy i podejmujemy decyzję zaufania. To jest bardzo ważne, że tego włączenia nie dokonujemy sami i nie dokonuje tego włączenia żaden człowiek. Ważne jest również to, że każdy wierzący, który naprawdę pokutował, doświadczył tego włączenia i dzieje się to w momencie nawrócenia. To nie jest jakieś to włączenie w ciało Chrystusa, o którym mówi ten tekst, to nie jest jakieś doświadczenie zarezerwowane dla super świętych. Nie. Paweł powiada, wszyscy wierzący zostali ochrzczeni, nie tylko niektórzy. Wszyscy. Paweł nigdy nie nakazywał wierzącym, by byli ochrzczeni przez Ducha, ale ten apostoł wielokrotnie napomina, abyśmy byli napełniani Duchem. Dlatego, że tak się dzieje, to moje życie jest po prostu takim świadectwem rzeczywistości Boga, który działa i jest we mnie. My często mylimy chrzest Ducha włączający nas w ciało Chrystusa z koniecznością ciągłego napełniania, czy bycia napełnianym przez Ducha Świętego. Mylimy nasze zbawienie z naszą służbą, mylimy naszą pozycję w Chrystusie z mocą, jaką otrzymujemy od Chrystusa w momencie, gdy jesteśmy napełniani Duchem Świętym. Świadectwo Ducha wewnątrz nas jest dowodem, że rzeczywiście jesteśmy Bożymi dziećmi. Rzymian 8, 9 i 16. A w jaki sposób Duch Święty to poświadcza, że jesteś dzieckiem, że jestem dzieckiem? Przez jedną rzecz. On mówi przez Słowo, odsłania to Pismo i odsłania mi prawdę. Duch Święty poświadcza mi tę prawdę, że jestem dzieckiem Bożym również poprzez kontakt z Bożymi dziećmi. Gdy Go wielbimy, popatrzcie, nie znaliśmy tych ludzi, którzy wczoraj przyjechali, a czujemy jedność duchową z nimi? tą dziewczyną, która śpiewała, wiesz, że to jest twoja siostra? Prawie nic o niej nie wiesz, nie? Ale wiesz, że to jest twoja siostra. Kto to sprawia? Duch Święty. Włączył ją i ciebie, mnie, do jednej rodziny. Duch Święty daje nam świadomość wspólnoty, przynależności. To dlatego kochamy Boże dzieci i chcemy z nimi być. Pojedziesz do tysiące kilometrów, nigdy nie widziałeś tych ludzi, jesteś z nimi przez parę chwil, oni ci otwierają swój dom, traktują cię jak najlepszego członka swojej rodziny. Dlaczego? Jesteśmy częścią jednego ciała. Duch Święty dokonał cudu, włączył nas w jedno ciało. Duch Święty również składa świadectwo przez nas i uzdalnia nas, żebyśmy dzielili się Chrystusem z innymi. Dzieje 1:8. To świadectwo nie jest czymś, co my jesteśmy w stanie wytworzyć za pomocą swoich własnych zdolności czy mocy. To Duch Święty uzdalnia mnie, żebym mówił w taki sposób, który nie antagonizuje i w którym jest Jego obecność i Jego przekonanie. Ludzie to czują. Ten zapach obecności Boga, Ducha Świętego, Jezusa, zmartwychwstałego Pana w twoich słowach, w twoich reakcjach, gdy jesteś napełniony Duchem Świętym. Chrześcijanin nie jest osobą, która próbuje imitować Chrystusa. Chrześcijanin to nie jest osoba, która próbuje imitować Chrystusa. Chrześcijanie to są osoby, które zostały włączeni w Chrystusa i są częścią Jego, Jego ciała, Kościoła. I dlatego z powodu tego włączenia Jego życie, tego zmartwychwstałego Jezusa, zaczyna płynąć przez ciebie i przeze mnie. Z tego powodu, co On uczynił. Przez tą żywą relację, jaką mam ze zmartwychwstałym Panem. A to jest możliwe przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. I to oznacza, gdy ta relacja jest zachowana, gdy dbam o nią, że to życie płynie. Jest życie i ludzie to czują. I to życie rodzi kolejne życie. Gdy wypowiadam słowa, za którymi on stoi, w których jest obecny jego duch. Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uzdalnia nas do posłuszeństwa wobec woli Bożej i przynoszenia owocu dla Jego chwały. I to uświadamia mi pierwszą odpowiedzialność jako chrześcijanina. Mam utrzymywać bliską więź z Chrystusem. To jest moją odpowiedzialnością. Pamiętacie ten tekst Jezusa? Trwajcie we mnie, a ja w was, bo beze mnie nic, nic nie potraficie, nie możecie uczynić. Czyli moją i twoją odpowiedzialnością jest dbanie o zachowywanie tej przyjaźni, tej bliskiej relacji z Chrystusem. Po co? Żeby Jego moc, Jego obecność była w moich słowach, w moich wyborach, w moim świadectwie, w moim życiu, w mojej duchowej walce. Pierwsza rzecz. Co to znaczy, że jestem częścią Kościoła, ciała Chrystusa? To znaczy, że jest we mnie zupełnie nowe życie, które jest darem. To życie jest skutkiem obecności Ducha Świętego, który został mi darowany w momencie, gdy wszczepił mnie do swojego ciała, Chrystus. Druga rzecz. Jak? Jest jedno ciało. Jest wiele lokalnych kościołów na całym świecie, ale prawdziwie wierzący ludzie są częścią jednego ciała. Chrystusa. To ciało ma głowę i tą głową jest Chrystus. Jako chrześcijanie możemy mieć różne takie plakietki. Baptysta, ewangeliczny, zielonoświątkowy, metodysta, anglikanin. Możemy mnożyć, prawda? Ale jeżeli naprawdę, naprawdę Duch Boży w tobie zamieszkał, to jesteśmy częścią jednego ciała, jednego kościoła. I tu mamy zadanie. Skoro tak jest, a Biblia mówi, że tak jest, to mamy zadanie. Mamy usiłować, starać się, mamy dokładać starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Efezjan 4:3. Tam jest użyte słowo, które możemy oddać: usiłować, starać się, dokładać starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. W Efezjan 4:6 Paweł wymienia 7 rodzajów więzi, które jednoczą Boże dzieci, niezależnie od wspólnot, od denominacji kościołów, w których są. Jedno ciało, czyli jeden kościół, jeden duch, czyli Duch Święty posłany przez Ojca, jedna nadzieja, czekanie na powrót Chrystusa, jeden Pan, chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, jedna wiara, czyli podstawowa doktryna dana apostołom, jeden chrzest, chrzest Ducha Świętego, jeden Bóg, Ojciec wszystkich. To dlatego stanowimy jedność. W tym momencie myślę, że jest dobrze określić różnicę pomiędzy jednością a ujednoliceniem. Jedność wypływa z życia, jest czymś żywym. Ujednolicenie jest czymś mechanicznym, wyprodukowanym przez człowieka. Na przykład oddział wojskowy w trakcie jakiejś tam parady wojskowej jest ujednolicony w tym, co robi. Są tak samo ubrani, tak samo chodzą, tak samo się obracają. Są ujednoliceni, ale to ujednolicenie wcale nie jest świadectwem, że oni stanowią jedność. Oni mogą bardzo być wkurzeni na swojego dowódcę. Nie ma tam żadnej jedności. Oni mogą być poróżnieni w tym oddziale, jeden z drugim. Oni są ujednoliceni, ale tam nie ma żadnej jedności. Biblia nie mówi, że mamy być ujednoliceni jako chrześcijanie z różnych kościołów. Biblia mówi, że mamy być, jesteśmy jedno ciało. I Kościół doświadcza jedności, gdy dzielimy się życiem Chrystusa, które zostało nam dane. W ten czas doświadczamy tej jedności. Sekty, kulty promują ujednolicenie, wymagając jednej rzeczy: podporządkowania się. Kościół jest czymś więcej niż organizacją. Kościół jest organizmem, żywym ciałem, ożywianym przez Ducha Bożego, Ducha Świętego. Ja nie sugeruję, że na przykład organizacja kościelna jest czymś złym, bo każdy organizm, jeżeli nie jest zorganizowany, to umiera. Ale Kościół jest czymś więcej niż organizacją. Ale kiedy organizacja staje się ważniejsza od duchowej relacji z Chrystusem, to rozpanoszy się w taki instytucjonalizm i Kościół zaczyna istnieć tylko dla siebie. W momencie, gdy wspólnota, Kościół zaczyna istnieć sam dla siebie, to zaczyna umierać od tego momentu. Kościół to jest jedyna instytucja, która istnieje dla tych, którzy jeszcze do niej nie należą. Pan Bóg nie zebrał nas tutaj, w tym miejscu, nie zrobił tej wspólnoty, żebyście sami dla siebie istnieli. Istniejecie tutaj w tym miejscu tylko dlatego, że tu jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie. To jest jedyna instytucja, która istnieje dla tych, którzy jeszcze do niej nie należą. Tym jest Kościół. Lokalne, ewangelikalne kościoły mogą różnić się jeden od drugiego i się różnią w mało istotnych sprawach związanych z interpretacją, organizacją, ale jest ważne, bardzo ważne, żeby pokazały światu jedność. Wiesz przez co? Przez miłość. Jezus nie powiedział: poznają was, dlatego że macie taki sam porządek nabożeństw. Tak powiedział? A co powiedział? Po jednej rzeczy. Po jednej rzeczy. Po miłości. Popatrz, jak oni się kochają. Daje mi to świadectwo? Jako chrześcijanie w tym kraju, w tym mieście? Dlaczego Bóg tak to wymyślił? Dlatego, że mieścił Kościół na świecie, aby Kościół, przez Kościół, Bóg pokazał, że chce połączyć wszystko w jedną całość. Ostatecznym celem Boga jest, cytuję, aby w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, to co jest na niebiosach, to co jest na ziemi. Efezjan 1:10. Jeżeli lokalny Kościół w wspólnocie rywalizują ze sobą, to w takiej sytuacji Kościół działa wbrew i przeciwko ostatecznemu Bożemu zamiarowi. Jeżeli ludzie we wspólnocie są podzieleni, rywalizują ze sobą, to w takiej sytuacji Kościół sprzeciwia się swojej misji. sprzeciwia się temu Bożemu zamiarowi. Gdy zaczniemy czytać list na przykład Pawła do Efezjan, widzimy nacisk na połączenie w Chrystusie wszystkiego w jedną całość. I pokazuje Paweł, jak Bóg sprowadza zgubionych grzeszników z powrotem do społeczności ze sobą. Pokazuje, jak Bóg łączy w Kościele Żydów i pogan. Dalej pokazuje jedność między mężem i żoną, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy sługami i panami. Jedność powstaje. Tworzy ją Chrystus. To jest Jego zamiar. Głowa Kościoła, która jest w niebie, a jest nią Jezus Chrystus, dokonuje tej jedności na ziemi poprzez Kościół. Możemy to obserwować. To jest Jego zamiar. I my w tym świecie, w którym żyjemy, mamy wykonywać Jego wolę i pomagać, ażeby wszystko zostało połączone w Chrystusie w jedną całość. Apostoł powiada, została nam powierzona służba jaka? Służba pojednania. I ta duchowa jedność Bożych dzieci nie jest czymś, co my mamy wytwarzać. My często myślimy, że my mamy wytworzyć teraz jedność. Podejmować wysiłki, żeby wytworzyć jedność. Ta jedność już istnieje. To jest fakt. Efezjan 4:4 mówi tak: jest jedno ciało. Nie mówi będzie jedno ciało, albo dążcie do tego, żeby było jedno ciało. Co mówi Bóg przez apostoła? Jest. Jest jedno ciało. I gdy apostoł wypowiada to słowo, to nie mówi o jakiejś organizacji obejmującej cały świat, albo jakimś ogólnoświatowym kościele, czy jakimś super kościele, który obejmie wszystkie kościoły. Nie, ale mówi o ciele Chrystusa, które już jest na świecie i jest jednością. To jest fenomen, jaki tworzy Jezus. To są ludzie, którzy zaufali Chrystusowi i otrzymali od Niego Boże życie. Zostali włączeni do Jego ciała. Są Kościołem. Są jednością. On już tego dokonał. I tutaj dochodzimy do naszej odpowiedzialności. Mamy w sposób pełen entuzjazmu zachowywać i promować Bożą jedność, taką właściwą jedność Bożych dzieci. Mamy to robić. Mamy być ludźmi czyniącymi pokój, a nie wojnę. Nie tymi, którzy tworzą zamieszanie. Mamy być ludźmi, którzy dokonują pojednania, którzy łączą, a nie dzielą. Pamiętam taką historię opowiedzianą o takim człowieku. On był jakimś tam biskupem anglikańskim, już nie żyje ten gościu. I on miał przyjaciół w bardzo różnych kościołach, w bardzo różnych, często sprzecznych jakichś środowiskach. I oni mówią, ja już ponad 80 lat, jak ty to robisz? Jak ty to robisz, że ty masz tylu przyjaciół, że ty, wydaje się, że ty w ogóle nie masz wrogów. Jak ty to robisz? On przez te wszystkie lata, w każdym z was, próbowałem wypatrzeć coś z Chrystusa. On wiedział, czym jest Kościół. Przez te wszystkie lata próbowałem wypatrzeć w każdym z was coś z Chrystusa i się tego uczyć. Czyli mamy być ludźmi, którzy dokonują pojednania, ludźmi, którzy łączą, a nie dzielą. Kolejne słowo, które pomaga nam zrozumieć, co to znaczy, że jesteśmy częścią jednego ciała, ciała Chrystusa, czyli Kościoła, to różnorodność. Różnorodność. Warto zwrócić uwagę, że trzy najważniejsze nowotestamentowe fragmenty mówiące o ciele Chrystusa, czyli o Kościele, mówią, apostoł jakby mówi na jednym oddechu, o jedności i o różnorodności. Przykład. Rzymian 12:1-5 mówi o jedności. Ten sam Rzymian, 12 rozdział, następny werset od 6 do 8 mówi o różnorodności. Ten sam fragment. Od razu. Jedno wypływa z drugiego. 1 Koryntian 12:1-13 mówi o jedności, a następne wersety od 14 do 31 mówią o różnorodności. To samo w Efezjan 4:1-6 mówi o jedności, a od 7 do 13 mówi o różnorodności. Co to oznacza? Że jedność i różnorodność muszą istnieć wspólnie. Symultanicznie. Jeśli nie ma tych dwóch rzeczy w jednym momencie, to jedno zniszczy drugie. Te rzeczy Bóg ustanowił, żeby one zawsze szły w parze. Jedność bez różnorodności jest ujednoliceniem. Próbowałem je wcześniej zdefiniować. Jedność bez różnorodności jest ujednoliceniem, ale różnorodność bez jedności jest anarchią. Te dwie rzeczy należą do siebie. Zawsze idą razem. I aby Kościół mógł skutecznie funkcjonować w świecie, potrzebuje dwóch rzeczy. Jedności i różnorodności. Bóg dał różne dary swoim ludziom i te różne dary są dane do tego, żeby były używane do budowania ciała, czyli Kościoła, nas nawzajem. I odkryjemy dalej, gdy będziemy rozważali ten temat, że jedyną rzeczą, która potrafi utrzymać równowagę, balans pomiędzy jednością a różnorodnością jest jedna rzecz, dojrzałość. Jedyna rzecz, która jest w stanie utrzymywać balans pomiędzy różnorodnością a jednością, to dojrzałość. A czym jest ta dojrzałość? To jest to, że jesteś coraz bardziej podobny do Jezusa. Dojrzałość to również to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje wybory i nie czynisz nikogo innego odpowiedzialnym za to, co się dzieje w twoim życiu. Nikogo nie oskarżasz. To jest dojrzały człowiek, który nikogo innego nie czyni odpowiedzialnym za to, co się dzieje w jego życiu i za swoje wybory. Jesteś dojrzały? Zobacz, jak często kogoś innego czynimy odpowiedzialnym za to, co się dzieje w naszym życiu, nie? Nawet w nocy wstaniesz, idziesz do łazienki, nie chcesz rodziny obudzić, potykasz się gdzieś tam o jakiś stołek, mówisz, co za głupek postawił ten stołek na mojej drodze. Dojrzałość, nie? Ktoś winny, nie? Są różne obrazy Kościoła zawarte w liście do Efezjan, które pokazują ten balans pomiędzy jednością a różnorodnością. I kilka myśli na ten temat. Efezjan 1, 22-23 i 2,16. Apostoł używa obrazu ludzkiego ciała. Mamy jedno ciało, jedność, ale składa się z wielu różnych części, organów. I każdy z tych organów jest częścią mojego ciała i ma różne funkcje do wykonania. Jest jedność, ale jest wręcz fantastyczna różnorodność, tak? Z wami też tak jest? Czy... Bo ja tak mam. Że jestem jedną osobą, mam różne części. I to w tym samym momencie funkcjonuje, nie? Ciekawe. I tak ma być w Kościele. W 1 Koryntian 12, 14-31 apostoł podkreśla tę prawdę i dowodzi, że w ciele Chrystusa chrześcijanie należą do siebie nawzajem, wpływają na siebie nawzajem i potrzebują siebie nawzajem. Taki fragmencik przez dziurkę od klucza spojrzymy na spotkanie braci usługujących w jednym ze zbożów. Nie powiem wam, w którym. Jeden brat, taki bardzo duchowy, mówi: albo ja, albo on. Słyszeliście takie zdania? Paweł używa metafory obrazu narodu i rodziny, aby pokazać jedność i różnorodność. W narodzie mamy wielu bardzo różnych ludzi, ale wszyscy są częścią tego samego narodu. Mają różne zadania do zrobienia. Dzieci w rodzinie są różne. Czasami bardzo różne, ale mają tych samych rodziców, tę samą naturę, nie? A są tak różne. Ale tworzą jedność. Następny obraz, jaki używa, to budynek, który ilustruje jedność w różnorodności. Mówi: jeden plan, ale wiele części tego budynku. Dalej mówi o małżeństwie. Żona, kobieta tak różna od mężczyzny, mężczyzna tak różny od kobiety, a stanowią co? Jedno ciało. Widzicie ten balans? Jedność i różnorodność. Dalej używa obrazu armii i duchowej zbroi. Jest jedna armia, ale składa się z wielu indywidualnych żołnierzy, jakichś oddziałów, kompanii. Musi być jedność, lojalność, jedno dowództwo, jeden wróg, ale też jest różnorodność, jest piechota, jest kawaleria, jest zwiad. Tu jest balans. Myślę, że z tych wszystkich obrazów, jakie Paweł używa, myślę, że obraz ciała wydaje się dla nas najbardziej taki przemawiający. I kiedy Duch Święty chrzci, włącza nas wierzącego w ciało Chrystusa w momencie nawrócenia, to Duch Święty w tym momencie daje każdemu swojemu nowonarodzonemu dziecku dar albo dary. Nikt, kto naprawdę przeżył narodzenie z Ducha Świętego, został włączony do Bożej rodziny, nie jest pozbawiony daru albo darów. Wierzący jako część tego ciała używa swojego daru lub darów po co? Aby pomóc całemu Kościołowi wzrastać i się stawać coraz bardziej dojrzałym. Wiecie, my zbyt często myślimy, że nasze dary to są takie medale. Kiedyś byli tacy rosyjscy generałowie, którzy musieli dokonywać takich operacji rozszerzenia klatki piersiowej, żeby mi się medale zmieściły. Aż tak źle nie było, ale tak to wyglądało, nie? Pan Bóg nie dał nikomu z nas darów po to, żebyśmy się nimi obnosili i chwalili. Popatrzcie, jak często we wspólnotach ludzie się chwalą darami, nie? Licytują się, który większy, który ważniejszy, nie? Dzieciaki. Jeżeli Bóg ci dał dar, to nie dlatego, żebyś ty miał z niego korzyść, dał ci dar tylko po to i on spełnia zadanie, jak tym darem służysz komuś innemu, tylko po to ci to go dał. Nie dla ciebie, nie dla mnie. Załóżmy, że mam dar ewangelizacji i załóżmy, że będę myślał, że to jest tylko dla mnie ten dar, nie? Wielki pożytek byłby, nie? Z tego daru. Ja bym sobie kazania mówił, zamknął się w pokoju i mówił sobie kazania, nie? Ewangelizacyjne. A 100% by się ludzi nawracało, nie? A zobaczmy, jak często myślimy, że dary są dane dla nas. One są dane tobie, żebyś służył lokalnemu ciału, Kościołowi, którym Bóg cię postawił. Jedność ma do czynienia z darem Ducha Świętego.